Druga księga Kronik, 24 rozdział, od początku. Joasz miał 7 lat, kiedy zaczął królować i królował 40 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Sibia, była z Berszeby. I Joasz czynił to, co dobre w oczach Pana, przez wszystkie dni kapłana Jehojady. Jehojada dał mu 2 żony i spłodził synów i córki. Potem w sercu Joasza powstał zamiar, aby odnowić dom Pana. Zebrał więc kapłanów i lewitów i powiedział do nich: wyjdźcie do miast Judy i zbierajcie od całego Izraela pieniądze na coroczną naprawę domu waszego Boga. Pospieszcie się z tym. Lewici jednak nie spieszyli się. Wówczas król wezwał najwyższego kapłana Jehojadę i zapytał go: czemu nie pilnujesz lewitów, aby przynosili z Judy i Jerozolimy ofiarę na namiot świadectwa ustanowioną przez Mojżesza, sługę Pana i zgromadzenie Izraela? Tu na razie się zatrzymamy. Sytuacja miała mniej więcej taki przebieg, że w królestwie zachował się jedyny syn poprzedniego króla, czyli Achazjasza. Zachował się dlatego, że Jehojada, który był arcykapłanem, po prostu do tego doprowadził. W międzyczasie nastąpiły rządy niejakiej Atalii, która potem została przez tego Jehojadę obalona. I mamy takiego arcykapłana tutaj, który po prostu pilnuje, działa i dba o to, żeby ten kolejny król przeżył i żeby to wszystko, co się dzieje, wróciło na tory pańskie. Prawdopodobnie od czasu do czasu przychodzi do was jakiś kominiarz, ewentualnie pan od gazu, raz na rok i mówi, że trzeba zrobić przegląd. No i robi przegląd, jeden i drugi, ktoś tam jeszcze robi przegląd, bo takie są przepisy. Tu mamy taką sytuację, my się z tym godzimy oczywiście i rozumiemy, że to jest po prostu potrzebne, dlatego że budynek ma stać, wszystko ma działać tak, jak należy. Tu w sercu Joasza powstał zamiar, żeby odnowić dom Pana i to jest napisane w 5 wersecie, że ma być to coroczna naprawa domu waszego Boga. Mówi: pospieszcie się. I potem Jehojada to zaniedbał i król go pyta, dlaczego tego nie robi, żeby tą ofiarę, którą mają przynosić, która została ustanowiona przez Mojżesza, ta ofiara była złożona, żeby ten dom Pana był w odpowiednim stanie. I teraz wróćmy do fragmentu, kiedy ta ofiara w ogóle została nałożona przez Mojżesza. To jest 35 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Druga Mojżeszowa 35. Tam wcześniej w 20 któryś też jest o tym, jak Bóg do niego o tym mówi. Ale w 35 rozdziale czytamy tak. Najpierw Mojżesz od początku mówi o szabacie, a potem od 4 wersetu mówi tak. Mojżesz powiedział też do całego zgromadzenia synów Izraela: oto słowo, które Pan przykazał. Złóżcie Panu dar od siebie. Każdy, kto jest ochotnego serca, niech przyniesie Panu dar. Złoto, srebro i miedź, błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior i kozią sierść i skóry baranie farbowane na czerwono, skóry borsucze i tak dalej. Tu jest wymieniona cała lista rzeczy, którą oni mieli przynieść. I od 20 wersetu czytamy: wtedy całe zgromadzenie synów Izraela odeszło od Mojżesza i przyszedł każdy, kogo serce pobudziło, każdy, w którym duch był ochoczy, i przynieśli Panu dar do wykonania namiotu zgromadzenia na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Przychodzili więc mężczyźni i kobiety, każdy, kto był ochotnego serca, i przynosili bransoletki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki, wszelkie złote przedmioty. Każdy przynosił Panu ofiarę ze złota. Każdy też, kto miał błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze Przynosił je. Każdy, kto ofiarował dar ze srebra, miedzi, przynosił ofiarę dla Pana. Każdy też, kto miał drewno akacjowe do wszelkiej pracy tej służby, przynosił je. I wszystkie uzdolnione kobiety przędły swymi rękami, przynosiły to, co naprzędły. Z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioro. Wszystkie kobiety, których serca były obdarzone zdolnością, przędły kozią sierść. Przełożeni zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału. Także wonności, oliwy do świecenia i olejek do namaszczenia na wonne kadzidła. Wszyscy synowie Izraela przynosili Panu dobrowolną ofiarę. Każdy mężczyzna i każda kobieta, których było serce ochocze do składania ofiar na każde dzieło, które Pan przez Mojżesza rozkazał wykonać. I uwaga, to nie będzie o pieniądzach. To nie będzie o pieniądzach, to nie będzie o dziesięcinie. O niczym podobnym. Zwróćmy uwagę na to, że Joasz wrócił do czegoś, co było nakazane już przez Mojżesza. I Mojżesz powiedział jedną zasadniczą rzecz. Wszyscy, którzy są ochotnego serca, niech przyniosą to, co mają, żeby służba Bogu mogła działać i żeby ten namiot zgromadzenia mógł funkcjonować. To należało robić, jeżeli dom Boga w jakikolwiek sposób został uszkodzony, naruszony, jeżeli coś było zaniedbane, to tu czytamy, że ma być coroczna naprawa domu waszego Boga. I w dodatku król mówi, pospieszcie się z tym. W międzyczasie bezbożna Atalia, czyli ta, która uzurpowała sobie wcześniej władzę, złupiła dom Boży i jej synowie i wszystkie rzeczy poświęcone z domu Pana oddali Baalom. Król więc rozkazał, aby wykonano skrzynię i umieszczono ją przed bramą domu Pana. I ogłoszono w Judzie i Jerozolimie, aby przynoszono Panu ofiarę nałożoną na Izraela przez Mojżesza, sługę Bożego, na pustyni. I radowali się wszyscy książęta oraz cały lud. Radowali się. Przynosili ją i rzucali do tej skrzyni, aż ją napełnili. A kiedy lewici przynosili skrzynię do urzędu królewskiego i gdy widzieli, że było już wiele pieniędzy, przynosił pisarz królewski oraz pełnomocnik najwyższego kapłana, przychodził i wypróżniali skrzynię, a potem ją odnosili z powrotem na swoje miejsce. Tak czynili codziennie i zebrali bardzo dużo pieniędzy. Czyli ci ludzie przychodzili i przychodzili, przychodzili z ochotnego serca przynosili i oni jeszcze przynosili to z radością. Dlaczego? Dlatego, że dom Pana należało naprawić po długim okresie, kiedy był zaniedbany. Król i Jehojada dawali je kierownikom robót domu Pana, a ci najmowali kamieniarzy i cieśli do naprawy domu Pana, a także kowali brązowników do umocnienia domu Pana. Tak więc robotnicy pracowali, dzięki nim dzieło zostało wykonane, doprowadzili dom Boży do właściwego stanu i umocnili go. I to jest coś, o czym dzisiaj nawet słyszeliśmy w modlitwach i nie tylko. Dlatego, że już w Nowym Testamencie czytamy przecież, i to doskonale pamiętamy, pierwszy list Piotra. Tu jest napisane w drugim rozdziale. Jako nowonarodzone niemowlęta, od drugiego wersetu, pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu i przez Jezusa Chrystusa. Mamy duchowy dom, mamy fundament tego domu i jesteśmy kamieniami, które ten dom na ten dom się składają i nie tylko kamieniami żywymi jesteśmy. Jesteśmy również królewskim kapłaństwem. I od czasu do czasu ten dom wygląda, potrzebuje przeglądu. Po prostu. Tak jak powiedział ten król Joasz, że trzeba zobaczyć, czy ten dom nie jest w jakikolwiek sposób zaniedbany, a jeżeli będzie, to należy wrócić do początku. Wrócić do tego, co kiedyś tam powiedział Mojżesz i co ma swoje duchowe przełożenie. To znaczy, my, jeżeli mamy ochotne serce, to wróćmy do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Co przynoszę do Kościoła? Co ja osobiście przynoszę do Kościoła? Zauważcie, że to, co mówił Mojżesz, służyło nie tylko do budowy przybytku. Tam jest wiele rzeczy, które się przekładają na duchową rzeczywistość, ale tam jest również taki szczegół jak pektorał. To był tak zwany taki napierśnik kapłana I na tym napierśniku było 12 klejnotów, 12 kamieni, które symbolizowały 12 plemion Izraela. I teraz jak to przełożymy na to, co się dzieje w Nowym Przymierzu, a o tym wszystkim ten napierśnik należał do arcykapłana przecież, prawda? Czyli arcykapłan Aaron, on nosił na sercu symbolicznie wszystkie plemiona Izraela. Arcykapłan Jehojada nosił na sercu to wszystko, co się działo i miał w sercu to, żeby ten dom odbudować. Owszem, on się w pewnym momencie nie przyłożył, król mu to przypomniał i teraz my na dzisiaj, my mamy arcykapłana, my mamy króla, mamy kogoś, kto nosi na sercu wszystkich. Nosi na sercu wszystkie, tak jak było z plemionami Izraela, to był cały lud Boży przecież. On nosi na sercu cały lud Boży. I teraz przecież ochotne serce, to ochotne serce pochodziło od tego, że ci ludzie naprawdę zapragnęli, żeby ten dom Boży odnowić. I teraz, jeżeli ten, który jest naszym arcykapłanem w tej chwili, według porządku Melchizedeka, nosi na sercu wszystkich, a on jest głową Kościoła, w związku z tym jest pytanie, czy my nosimy na sercu, tak jak on, również wszystkich. Co my do zboru przynosimy, co my do Kościoła przynosimy. Ja już słyszałem takie rzeczy, które kiedyś były, niestety służyły jako wymówkę. To znaczy, można było pójść do kogoś, kto był odpowiedzialny na przykład za nauczanie, za przywództwo i powiedzieć, słuchaj, ja nie mam pokarmu. Ja nie mam pokarmu. Ja nie widzę tego, żeby przywództwo dążyło do odpowiednich celów. I wtedy niestety często było tak, że się odbijało piłeczkę i się mówi, a co ty przynosisz do zboru? Tymczasem apostoł Paweł najpierw zawsze pracował wytrwale na fundamencie, który postawił w każdym kolejnym mieście, w każdym kolejnym zborze. Niczego nie oczekiwał, niczego nie żądał, pracował własnymi rękami do momentu, kiedy mógł się spodziewać, że ci, których wykarmił, będą mogli zacząć wzrastać i będą mogli coś przynosić. Czyli jeżeli my mówimy, co przynosicie do zboru, to najpierw musimy się upewnić, że ci ludzie zostali wykarmieni odpowiednio. I dlatego apostoł Paweł wcześniej nie napisał Koryntianom, że on, który to wszystko jako żołnierz, on jako pasterz, może spodziewać się mleka od owiec, czy może spodziewać się wełny. To jest 1 Koryntian, chyba 9 rozdział. Wcześniej tego nie mówił. Ale zobaczcie, że jest takie przełożenie, że każdy z nas, jeżeli już zostanie wykarmiony w jakiś sposób, jeżeli on wie, że jest karmiony, że ma słowo, że ma wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie i również doświadcza tego w Kościele, to w tym momencie również on zaczyna być odpowiedzialny za to, co się dzieje w zborze. On zaczyna nosić wszystkich innych na sercu i zaczyna być pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że stan Kościoła jest zależny również od tego, co każdy przyniesie. Każdy, kto jest do pewnych rzeczy powołany. Jeżeli tak, to pytanie, czy on do tego podchodzi z ochotnym sercem, czy on do tego podchodzi dlatego, że musi. Jeżeli musi, to lepiej niech nie podchodzi. Dlatego, że jeżeli brakuje ochotnego serca, to wtedy pojawia się przymus. Wtedy pojawia się coś, co zaczyna już pachnieć religią. Ale zastanówmy się, każdy z nas, jak to jest, na ile mamy w sercu innych ludzi, na ile mówimy o tym, a na ile to robimy. I dobrze by było od czasu do czasu, bo Pan Bóg do tego, jeżeli Kościół jest żywy, jeżeli rzeczywiście Duch Święty ma odpowiednie dojście do członków zboru, to on od czasu do czasu zrobi taki przegląd. I zacznie pokazywać, w jakim stanie jest Dom Boży. Jest taki fragment w pierwszym liście do Tymoteusza i to jest 3:15, gdzie Paweł mówi, że do Tymoteusza coś takiego, że owszem, on przyjdzie, ale mówi tak, gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. I teraz, jeżeli rzeczywiście Pan Bóg robi przegląd, to jemu zależy na tym, żeby ten przegląd zawsze był robiony w prawdzie. Czyli krótko mówiąc, nie oszukujmy się nawzajem, Nie mówmy rzeczy, których nie mamy na sercu. Jeżeli ich nie mamy, a powinniśmy mieć, to pokutujmy. Dlatego, że jeżeli Pan Bóg już nas odpowiednio wykarmił, jeżeli On już odpowiednich rzeczy może od nas oczekiwać, no to będzie oczekiwał. W związku z tym należałoby zapytać, czy ja robię, czy ja mówię, że robię. Albo w ogóle nie robię, tylko o tym mówię. I czasami jest tak, że padają wzniosłe deklaracje, padają wspaniałe modlitwy, ale nie ma czynów. I jest mowa o miłości, jest mowa o tym, że mamy miłować braci, że mamy oddawać swoje życie nawet za braci, ale apostoł Jan mówi, że miłować należy czynem i prawdą, a nie tylko deklaracjami. I dobrze jest, bo to naprawdę jest bardzo budujące, jeżeli słyszymy, że jesteśmy dla siebie właśnie takim zborem, który potrafi zbudować, potrafi mieć naprawdę w sercu braci i siostry. Nie tylko dlatego, że on wie, wypada taki brat, wie, że wypada mu powiedzieć, będę się modlił. No bo co ma powiedzieć? To jest tak zwana chrześcijańska poprawność taka. Będę się modlił, dobrze. A potem zapomina zamiast iść na kolana i się modlić. Zobaczcie, ile rzeczy wymodliliśmy. Mamy dzisiaj przykład, ile rzeczy się Kościół potrafi wymodlić. Jakie to jest błogosławieństwo, że się ma naprawdę braci i siostry, którzy są bardzo blisko i uwaga, noszą na sercu każdego innego brata i każdą inną siostrę. Nie mówią, że noszą. Noszą. Jeżeli noszą, to z tego będą wynikały również odpowiednie emocje, odpowiednie czyny, odpowiednie postępowania. I to będzie widać w życiu. Naprawdę byłoby wspaniale, gdybyśmy wszyscy nosili na sercu wszystkich braci i siostry, gdybyśmy wszyscy pytali Boga, czym możemy usłużyć i żebyśmy wszyscy zastanowili się, co ja chcę przynieść do zboru. A jeżeli na przykład ja nie mogę przynieść, dlatego że ja nie mam pokarmu, więc jestem za słaby, żeby przynieść, to należałoby właśnie przyjść i powiedzieć, słuchajcie, nie mam pokarmu, jestem za słaby. Ponieważ nie mam pokarmu, więc nie mam siły wstać, przyjść i przynieść coś. Paweł pisze, że Kościół Boga Żywego jest filarem i podporą prawdy. Teraz, co się dzieje, kiedy filar i podpora prawdy kiepsko funkcjonuje? Prawda upada. I to jest już rzecz, którą czytamy u Izajasza. To jest Izajasza 59 rozdział. Dlatego, że wtedy lud Boży doszedł do takiego stanu, że co się zaczęło dziać z prawdą. To jest 59 rozdział i od 13 wersetu. Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw Panu, odwróciliśmy się od naszego Boga, by nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie, obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi z daleka, bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. Tak, prawda zginęła, a ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. To jest niesamowite, dlatego że prawda, jeżeli Kościół, lud Boży, tak jak Izrael, jeżeli lud Boży odchodzi od Pana, to prawda musi runąć. I tam dalej jest napisane, że Bóg ma prawo, bo Bóg ma własną sprawiedliwość. Jako jedyna osoba Bóg ma własną sprawiedliwość. Człowiek jej nie ma. My się czasami zasłaniamy własną sprawiedliwością, ale tak naprawdę tylko Bóg ją ma. I tylko, tu jest napisane w taki sposób taki metaforyczny, że jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Tylko jego własna sprawiedliwość może w jakimkolwiek sensie być jego podporą i to tylko Pana Boga. Nasza nigdy nie będzie naszą podporą, będzie naszą zgubą. Nie ma żadnego, widział, że nie ma żadnego człowieka, nie ma kto by się wstawiał, nie ma takiego Jehojady. Nie ma takiego młodego króla, który miał 7 lat, a niedługo później zaczął myśleć o tym, co z domem, panem domem pana zrobić, który niszczeje. I to, czy dom pana zniszczeje, czy nie, to jest nasza, że tak powiem, wspólna sprawa. To nie jest hasło motywacyjne, tylko to jest fakt. Jak każdy z nas, jeżeli zacznie liczyć na to, że inni będą budować, a on zostanie z boku, to niestety on osłabia, on za to odpowie. Dlatego, że jeżeli nie będzie przynosił, jeżeli nie będzie w nim ochotnego serca, no to tak naprawdę jest pytanie, jaka jest relacja między nim a resztą Kościoła i pytanie, czy on słucha Pana Boga, który ma na sercu wszystkich i który poprzez swojego ducha chciałby to włożyć. Tak samo jak wkładał to w serca ludzi, którzy przychodzili ochotnie i nie można było policzyć tych wszystkich skrzyń, które trzeba było potem wypróżniać, a następne stawiać. Dalej tam mamy napisane, że wszyscy ludzie pracowali przy tym uczciwie. Nie było żadnego problemu. A wśród ludu była wielka radość. Dalej w tym 59 rozdziale Izajasza jest coś, do czego później odwołuje się apostoł Paweł. Przyodział się bowiem w sprawiedliwość jak w pancerz, od 17 wersetu, i włożył hełm zbawienia na swoją głowę. Przyoblekł się w odzienie pomsty jak w szatę i okrył się gorliwością jak płaszczem. Według uczynków stosownie do nich odpłaci gniewem swoim przeciwnikom, odwetem swoim wrogom, wyspom odpłaci odwetem. I ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia Pana, i ci, którzy na wschodzie, jego chwały. Gdy wróg przyjdzie z daleka, duch Pana przepędzi go. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan. Duch mój, który jest w Tobie, i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Nie wiem, czy zauważyliście, że to jest eschatologiczny fragment. Bo Paweł mówi, że przyjdzie odkupiciel do Syjonu i tak zostanie zbawiony cały Izrael. I mówi o wielkim ucisku. Jeżeli prawda runie, jeżeli Kościół jest podporą i filarem prawdy, jeżeli Kościoła nie będzie, to prawda runie. I będzie coś takiego, że Bóg przyjdzie do Izraela jako odkupiciel i wtedy ich wyzwoli. Ale Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. W związku z tym, jeżeli my ten Kościół, jeżeli Bóg robi przegląd Kościoła, to najważniejsze jest to, żeby w tej prawdzie stanąć. I niech się każdy zastanowi, co ja do tego Kościoła przynoszę, co ja przyniosłem. Trzeba szukać u Pana odpowiedzi na pytanie, jakie jest moje powołanie. Czasami mamy własne, osobiste problemy i wolelibyśmy się zamknąć, wolelibyśmy się zatrzasnąć. Wolelibyśmy właśnie taką chatkę na pustyni, bo mam pustynię. W związku z tym, jak to mówią w naszym kraju, moja chata z kraja, czyli ja sobie tą chatkę tam przygotuję, ja się wycofam i ja sobie w niej zamieszkam. Pan Bóg nie chciał, żeby ktokolwiek miał taką chatkę z kraja. Wyznaczył każdemu plemieniu odpowiednie miejsce, każdy obozował tam, gdzie powinien. Wszystko było przez Pana Boga zaplanowane. I każdemu z nas wyznacza miejsce, każdy obozuje tam, gdzie powinien. I Kościół to jest ciało. Członkami jedni drugich jesteśmy i nie ma takiego mowy nawet o tym, żeby ktoś sobie gdzieś tam pomieszkał i zostawił sprawy tak, jak są. Jeżeli się nie interesujesz bratem, siostrą, jeżeli nie masz, nie mam ja też udziału takiego w jego życiu, żebym na bieżąco chciał to, co mogę, to się dowiedzieć. Żebym na bieżąco, jak to mówimy, no, chciał się dowiedzieć, co ten brat, siostra ma w serduszku, tak? A on, żebym miał odwagę mi to powiedzieć. Bo mi ufa. Nie musi mi powiedzieć absolutnie wszystkiego. To jest już dla nas jasne. Ale to jest właśnie ta taka nić, która nas wszystkich łączy w Kościele. Że my mamy odwagę powiedzieć, dlatego że Kościół będzie się modlił, będziemy widzieli efekty. że my, kiedy przynosimy coś do Kościoła, kiedy przynosimy na przykład prawdę, dlatego że niekoniecznie przynosimy rzecz, która będzie wszystkich w tym momencie budować. My ją kiedyś przyniesiemy. Nam się wydaje, że ona nie może zbudować, dlatego że to jest mój problem. A potem się dziwimy, że na przykład mój problem był odpowiedzią na pytanie innego brata czy siostry. To, że ja powiedziałem prawdę, odsłoniłem kawałek mojego serca, to było dla kogoś innego zbudowaniem. To, że ktoś mi powiedział, o co ja się mam modlić, powiedział to szczerze i uczciwie, to mnie buduje. A on potem zobaczy, jaka jest odpowiedź Pana Boga na modlitwy. I Pan Bóg zawsze będzie wyznaczał, jeżeli nie będzie do nas mówił wszystkich, bo wszyscy na przykład niekoniecznie słuchamy, bo jesteśmy pogrążeni we własnych problemach, we własnych sprawach, to jeżeli Kościół jest żywy, to Pan Bóg powoła takiego Jehojadę. Arcykapłana już mamy i on będzie mówił. Tylko problem jest taki, żeby to nie było jak z Joaszem. On marnie skończył, chociaż dobrze zaczął. Dlatego, że to wszystko później, oczywiście oni nieustannie składali całopalenia, ale Jehojada potem zestarzał się i umarł, będąc syty dni. Nasz arcykapłan nie umiera. Śmierć go nie dotyczy. On nie będzie nigdy syty dni. My możemy liczyć na to. Tylko on będzie zawsze powoływał kogoś, kto będzie tu na miejscu, żeby on zgłaszał problem. I bardzo dobrze, niech tak będzie. Żeby od czasu do czasu Kościół miał sygnał taki, że coś jest nie w porządku. I dlatego w objawieniu czytamy w drugim, trzecim rozdziale o tym, że Pan Jezus chce powiedzieć konkretnym kościołom, że coś jest nie w porządku. Do wysłannika tego kościoła mów, czyli do anioła tego kościoła, jak to nazwiemy, mów, to jest do naprawy. I musicie pokutować. Więc mówi do nas również i powołuje różnych ludzi, tak jak powoływał proroków. I król Joasz dobrze zaczął, chciał, miał to w sercu, wszystko w porządku, dopóki żył Jehojada. Czyli dopóki na miejscu, na ziemi był ktoś, kto naprawdę o to wszystko miał to w sercu. Przecież on był arcykapłanem, to on miał ten pektorał. I on rzeczywiście go miał na sercu. To nie było tylko kawałek ubioru. Teraz pytanie, czy nawet gdybyśmy taki pektorał sobie założyli, wszystko jedno, co by to było, jakąś tam szatę, jeżeli by to było tylko i wyłącznie na zewnątrz, no to niestety, ale nic z tego nie będzie. Natomiast ten człowiek ewidentnie miał na miejscu dobro całego ludu. No ale umarł w pewnym momencie. Człowiek umiera. Miał 130 lat, gdy umarł i pogrzebano go w mieście Dawida razem z królami, dlatego że czynił dobrze w Izraelu i względem Boga, i względem jego domu. Czyli czyńmy dobrze, i względem Boga, i względem jego domu. W tej kolejności. Jeżeli będę czynił względem Boga dobrze, to on mi już powie, co ja mam czynić względem jego domu. Jeżeli nie będę w tej kolejności tego robił, to nawet gdybym czynił dobrze względem domu, to nie zawsze będzie to oznaczało, że to jest wolą Bożą. I my możemy popaść w jakieś własne pomysły. Natomiast jeżeli będziemy bliżej Pana, to On już nam powie, słuchajcie, to jest do naprawy. Trzeba naprawić dom Pana. W związku z tym przynieście tyle, to co macie, a najpierw się zapytajcie, co macie. I najpiękniejsze jest to, kiedy się przynosi właśnie. Kiedy się przynosi zbudowanie, modlitwę, słowo. Dlatego ja braci zachęcam, żeby przynosili to, co mają. Jeżeli to jest słowo, mówcie cokolwiek, ktokolwiek. Masz słowo, mów, nie bój się. Masz świadectwo, mów, nie bój się. Masz doła, mów, nie bój się. Byleś prawdę powiedział. Jeżeli to możesz powiedzieć, mów. Doświadczymy wtedy mocy, doświadczymy wtedy tego, co w Kościele Pan Bóg chce zrobić. A jeżeli tak będzie, że dalej będziemy postępować, po tym, jak Pan Bóg ostrzega, no to dalej możemy sobie do końca rozdziału przeczytać, co tam się stało. Oni potem opuścili dom Pana. Mimo, że Bóg posyłał do nich proroków, to jeszcze w dodatku jednego z nich zamordowali. Tak się kończy sytuacja, w której lud Boży nie chce popatrzeć w lustro, zobaczyć, jaka jest prawda i od czasu do czasu stwierdzić, trzeba będzie coś poprawić. Trzeba będzie dom Pana w jakikolwiek sposób zrekonstruować, bo widzimy, gdzie jest problem. I żebyśmy tylko widzieli wszyscy i dobrze by było, gdyby każdy przyszedł z tym, co mu Pan da. A dom Pana będzie w odpowiednim stanie, kiedy Pan przyjdzie. Bo na pewno by tego chciał. Amen.